Lewicowość, demokracja i totalitaryzm w ujęciu Erika von Kuchnelt-Leddichna. Artykuł analizuje złożoność pojęcia lewicowości, dekonstruując tezę austriackiego myśliciela o jej nieuchronnym zmierzaniu ku totalitaryzmowi. Autor śledzi ewolucję idei lewicowych od socjalizmu utopijnego, przez marksizm i socjaldemokrację, aż po współczesne ruchy tożsamościowe. Choć Kuchnelt-Leddin widział w nich jedno kontinuum prowadzące do uniformizacji, historia ukazuje rozgałęzienia i alternatywne ścieżki ku pluralizmowi. Lewicowość nie jest monolitem, choć Erik von Kuchnelt-Leddin postrzegał ją jako spójną dynamikę, której logika nieuchronnie prowadzi od egalitaryzmu ku tożsamości, a wreszcie ku totalitaryzmowi. Historia idei ukazuje jednak znacznie bardziej złożony obraz, pełen różnorodnych nurtów, które w praktyce rozwijały te same fundamentalne intuicje. Każdy z nich czerpał z tego samego źródła. Z głębokiego pragnienia zniesienia nierówności, postrzeganej jako główna niesprawiedliwość społeczna. Socjalizm utopijny XIX wieku, reprezentowany przez myślicieli takich jak Saint-Simon, Fourier czy Owen, był przede wszystkim projektem wyobraźni. Fourier marzył o falansterach, samowystarczalnych komunach, gdzie praca i przyjemność miały się łączyć w harmonijnym życiu. Wizje te nie miały w praktyce charakteru totalitarnego, niemniej ich wspólnym mianownikiem była niezachwiana wiara w możliwość skonstruowania od nowa całego porządku społecznego. To właśnie tę wiarę Kuchnelt-Leddin odczytywał jako niebezpieczne preludium do uniformizacji. Marksizm stanowił krok dalej, bowiem zamienił utopię w teorię o ambiach naukowych. Marx i Engels ogłosili, że historia jest w istocie walką klas, a jej nieuchronnym finałem będzie zniesienie własności prywatnej. Dla Kuchnelt-Leddichna marksizm był klasycznym przykładem tego, co nazywał religią świecką. Systemem posiadającym własny dogmat, to jest materializm historyczny, oraz rytuały skupione wokół partii i manifestów. W praktyce XX wieku marksizm realizował się jako komunizm radziecki czy chiński maoizm. Hannah Arendt zauważyła, że systemy te wytwarzały porządek, w którym jednostka stawała się jedynie wymiennym elementem, a prawda była arbitralnie definiowana przez partię. Socjaldemokracja dostarczyła jednak zupełnie innego przykładu. W Europie Zachodniej, począwszy od wczesnych lat XX wieku, zaczęła ona odchodzić od rewolucyjnej retoryki na rzecz reformistycznej praktyki. Niemiecka SPD czy szwedzka SAP przekształciły lewicowe hasła w program państwa dobrobytu. Kuchnelt-Leddin uważał, że nawet ta łagodna wersja lewicowości niesie ze sobą ryzyko totalizacji. Historia pokazała jednak coś innego. W Skandynawii egalitaryzm raczej poszerzył przestrzeń wolności i różnorodności niż ją zniszczył. To przykład, w którym lewica nie zrealizowała mrocznej przepowiedni austriackiego myśliciela. Nowa lewica lat 60. XX wieku była ruchem o zupełnie innej energii. Studencka rewolta w Paryżu w 1968 roku, kontrkultura w Stanach Zjednoczonych czy protesty przeciwko wojnie w Wietnamie. Wszystkie te zjawiska kwestionowały nie tyle sam kapitalizm, ile raczej zastane hierarchie kulturowe, patriarchalne i imperialne. Pojawiły się nowe pola walki o równość, takie jak płeć, rasa czy orientacja seksualna. Michel Foucault, jeden z głównych inspiratorów tego nurtu, pisał, że władza jest wszechobecna, ponieważ pochodzi z każdego miejsca. Oznaczało to, że walka o wolność dotyczy nie tylko państwa, ale także relacji codziennych, języka i seksualności. W oczach Kuchnelt-Leddichna była to po prostu kolejna odsłona egalitarnego projektu, który tym razem przybrał formę walki z samą strukturą kultury. Współczesna lewicowość tożsamościowa, niekiedy określana mianem social justice scholarship, rozwija te intuicje. Teorie intersekcjonalności, czyli analizy nakładających się na siebie form dyskryminacji, studia queer czy postkolonializm, wszystkie te nurty akcentują, że nierówność nie dotyczy wyłącznie ekonomii. Przenika ona całą tkankę symboliczną, język, obrazy oraz pamięć historyczną. Dla Kuchnelt-Leddichna byłby to ostateczny dowód, że lewicowy umysł stale poszerza zakres roszczeń do tzw. równości aż po żądanie jednolitości w sferze symboli. Dla badaczy współczesnych jest to raczej wysiłek na rzecz pluralizacji, poszerzania pola widzialności dla grup dotąd marginalizowanych. Statyzm w epoce technologii przybiera nową, subtelniejszą postać. Państwo opiekuńcze zyskuje bowiem potężny arsenał cyfrowej kontroli, obejmujący dane biometryczne, algorytmy oceny społecznej i wszechobecny nadzór sztucznej inteligencji. To, co austriacki myśliciel określał mianem opiekuńczo-totalizującego państwa, może dziś zostać urzeczywistnione nie tylko przez socjalizm, ale przez technokratyczne reżimy cyfrowe. Chiny z systemem kredytu społecznego są tego jaskrawym przykładem, niemniej elementy podobnej logiki pojawiają się także w demokracjach zachodnich pod postacią masowej inwigilacji. Identytyzm manifestuje się z całą mocą w dynamice współczesnych ruchów tożsamościowych. Jest to zjawisko głęboko paradoksalne, bowiem lewica, historycznie orędowniczka uniwersalnych praw człowieka, dziś coraz częściej artykułuje swoje postulaty językiem partykularnych tożsamości. Kuchnelt-Leddin zdiagnozowałby ten mechanizm jako klasyczny nostryzm, proces, w którym indywidualne ja zostaje wchłonięte przez kolektywne my. W praktyce ta dynamika może prowadzić do nowej jednolitości, gdzie presja ideologicznej poprawności sprawia, że przekroczenie granic akceptowanego dyskursu grozi wykluczeniem ze wspólnoty. W nowożytnej wyobraźni politycznej demokracja jawiła się jako zwieńczenie dziejowego postępu. Myśliciele oświecenia, od Rousseau po Jeffersona, utożsamiali ją z emancypacją jednostki. Niemniej to właśnie w pismach Rousseau zarysowało się fundamentalne napięcie, bowiem wolność indywidualna miała się realizować poprzez całkowite podporządkowanie tzw. woli ogółu, słynnej volonté générale. W tym właśnie punkcie Kuchnelt-Leddin dostrzegł zarodek totalitarnego potencjału. Gdy bowiem wola ogółu zyskuje status jedynego źródła politycznej prawdy, każda forma opozycji staje się polityczną herezją. Odpowiedzią na to zagrożenie stał się liberalizm klasyczny. Myśliciele tacy jak Locke, Montesquieu czy później Tocqueville uparcie bronili autonomicznej przestrzeni dla jednostki. W tym ujęciu liberalizm jest przede wszystkim logiką ograniczenia, swoistym hamulcem dla demokratycznych aspiracji do totalności. Jeśli demokracja głosi, że wszyscy mamy głos, to liberalizm dopowiada, że żaden głos nie może stać się absolutny. To wewnętrzne napięcie konstytuuje demokrację liberalną jako ustrój z natury hybrydowy, którego przetrwanie zależy od nieustannej kalibracji równowagi. Kuchnelt-Leddin ostrzega jednak, że liberalny komponent jest niezwykle kruchy. Przyczyna ma charakter strukturalny. Mandat demokratyczny czerpie swą siłę z liczby, podczas gdy mandat liberalny opiera się na nienaruszalnej zasadzie. Liczba jest jednak plastyczna i podatna na emocje. Już Tocqueville dostrzegał to niebezpieczeństwo, pisząc o olbrzymiej władzy faktycznej amerykańskiej większości, przed której nadużyciami nie ma trwałych gwarancji. Do gry wchodzi jednak trzeci element – relatywizm. Liberalizm w swej dojrzałej postaci zakładał pluralizm, czyli świadomą akceptację współistnienia wielu wartości. Isaiah Berlin formułował to jako pluralizm wartości, gdzie wolność i sprawiedliwość są dobrami fundamentalnie niewspółmiernymi. Gdy jednak ten złożony pluralizm ulega spłyceniu, rodzi się z niego relatywizm. Przekonanie, że skoro wartości są niewspółmierne, to obiektywna prawda po prostu nie istnieje. W tym właśnie punkcie Kuchnelt-Leddin dostrzega fundamentalną pułapkę. Skoro nie ma prawdy, jej substytutem nieuchronnie staje się wola większości. Demokracja relatywistyczna jest zatem ustrojem kruchym, gdzie arytmetyka zastępuje etykę. Wola ogółu staje się wówczas prawdą absolutną, a wszelkie liberalne hamulce zostają z pogardą delegitymizowane jako tyrania mniejszości. Dlatego austriacki myśliciel postrzega relatywizm jako duchowego sojusznika totalitaryzmu. Pozornie broni on pluralizmu, lecz w istocie rozbraja społeczeństwo w obliczu absolutyzacji władzy państwowej. Warto jednak wskazać na potężne kontrargumenty. John Rawls w swojej monumentalnej pracy pod tytułem Teoria Sprawiedliwości pokazał, że relatywizm wcale nie musi oznaczać etycznego nihilizmu. Liberalna demokracja może być zbudowana na fundamencie rozumnego pluralizmu, który czyni ze sprawiedliwości przedmiot nieustannej publicznej deliberacji. Podobną ścieżką podążał Karl Popper, który w książce Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie ostrzegał, że to właśnie absolutyzacja prawdy w polityce prowadzi do tyranii. W miejsce dogmatu Popper proponował krytyczny racjonalizm. Relatywizm nie musi być siłą prowadzącą do uniformizacji. Może być tarczą, która przed nią chroni. Republika Weimarska, istniejąca od 1919 do 1933 roku, stanowiła pierwsze wielkie laboratorium nowoczesnej demokracji. Choć ufundowano ją na liberalnej konstytucji, okazała się tragicznie podatna na logikę liczbowego absolutu. W warunkach głębokiego kryzysu relatywizm polityczny stworzył przestrzeń, w której masy wyborców przekazały władzę partii jawnie totalitarnej. Adolf Hitler nie obalił porządku siłą, został do niego wprowadzony głosami większości. Dla Kuchnelt-Leddichna jest to przypadek modelowy, w którym demokracja masowa, pozbawiona kotwic w postaci silnych instytucji liberalnych, przeobraziła się w swoją totalitarną antytezę. Erik von Kuchnelt-Leddin był głęboko przekonany, że jedynie lewica posiada monopol na generowanie totalitaryzmu. Rzeczywistość polityczna XXI wieku stawia jednak to założenie pod znakiem zapytania. Aparat pojęciowy austriackiego myśliciela może z powodzeniem opisywać także współczesne ruchy prawicowo-populistyczne. Przywódcy tacy jak Orban, Erdogan czy Trump, choć występują jako obrońcy konserwatywnych wartości, w praktyce swoich rządów uruchamiają dynamiki zaskakująco zbieżne z diagnozami Kuchnelt-Leddichna. Koncepcja demokracji nieliberalnej opisuje system, w którym wybory pozostają wolne, lecz fundamentalne instytucje, niezawisłe sądy czy wolne media, zostają podporządkowane woli większości. Węgry pod rządami Viktora Orbana stały się jej klasycznym przykładem. Logika ta niemal idealnie wpisuje się w triadę Kuchnelt-Leddichna. Egalitaryzm narodowy postrzegający wszystkich obywateli jako jednolity lud, identytyzm etniczny oraz statyzm, w którym silne państwo staje się jedynym gwarantem tych wartości. Populizm powiela strukturę myślenia, którą myśliciel przypisywał lewicowości. Jest to bowiem myślenie oparte na prostym podziale: my, prawdziwy naród, kontra oni, zdrajcy i kosmopolici. Co więcej, relatywizm przestał być wyłączną domeną lewicy. W epoce cyfrowej postprawdy zjawisko to zostało przejęte przez ruchy populistyczne, które zręcznie posługują się alternatywnymi faktami i teoriami spiskowymi. Relatywizm opinii, skondensowany w haśle, że moja prawda jest równie ważna jak twoja, stał się potężnym orężem. Z perspektywy Kuchnelt-Leddichna można by zatem rzec, że mechanizm totalizacyjny ma charakter ponadideologiczny. Wystarczy, by w jednym punkcie zbiegły się trzy wektory: egalitaryzm, identytyzm oraz statyzm. Najgłębszy wymiar tego podziału odsłania antropologia, która ukazuje, jak odmiennie cywilizacje definiują samą równość. Dla kultury konfucjańskiej jest ona harmonią wewnątrz hierarchii, dla Zachodu jej systematyczną eliminacją. Logika ta znajduje odbicie w codziennym doświadczeniu obywatela. Wyborca pragnie, aby jego głos miał realne znaczenie. Aby państwo nie ingerowało w jego sferę prywatną, a zarazem by nie musiał toczyć nieustannych bojów o ostateczną prawdę. Jest to zestaw potrzeb fundamentalnie trudnych do pogodzenia. Czy w pogoni za idealnym społeczeństwem wolnym od nierówności, nie tworzymy przypadkiem nowych form opresji ukrytych pod płaszczykiem sprawiedliwości? A może to właśnie nieustanne napięcie między równością a wolnością jest jedynym sposobem na uniknięcie totalitarnej pokusy? Ostatecznie to od naszej czujności zależy, czy utopijne marzenia nie zamienią się w dystopijną rzeczywistość.